Książki na jesień.
Czytamy, bo lubimy. Małgorzata Warda jest gościem Rady Wieczoru Radia Zachód. Dobry wieczór pani. Serdecznie witamy.
Dobry wieczór.
Od pani debiutu, to była powieść Dłonie, do tej najnowszej, drugiego tomu Dziewczyny z Gór Śniegi minęło 16 lat i jak czytałam, w ciągu tych lat z beztroskiej autorki poczytnych obyczajów stała się pani niemal symbolem nowoczesnej, zaangażowanej społecznie pisarki. Jak to się stało?
Oczywiście te pierwsze książki były po prostu o rzeczach mniej istotnych. Były, to znaczy o również istotnych rzeczach, źle mówię, równie istotnych. Były o miłości, były o przyjaźni, były o poczuciu winy. Natomiast przyszedł taki moment w moim życiu, kiedy uznałam, że skoro te książki się rozchodzą, skoro mam czytelników i oni się ze mną kontaktują, chcę pisać o rzeczach naprawdę ważnych, takich, które głęboko mnie poruszają. Wówczas właśnie sięgnęłam po tematy zaginięć, przemocy domowej, tematy, które są trudne, natomiast mam nadzieję, że ubierając je w formę kryminału, thrillera, domestic noir, nie budzą takiego ciężaru, natomiast no, pociągają tajemnicą, którą odkrywają bohaterowie.
Dziewczyna z Gór, pierwszy tom Tropy, to książka, która powstała w 2018 roku, chyba była premiera, prawda?
Tak.
No i drugi tom Śniegi. Na drugi tom trzeba było czekać ponad 2 lata, jeżeli się nie mylę. Dlaczego tak długo?
Dziewczyna z Gór miała być samodzielną książką, a nie trylogią. Natomiast została tak ciepło przyjęta przez czytelników. Ja zostałam zasypana listami. W każdej prawie recenzji, która się ukazywała w mediach społecznościowych, pojawiało się pytanie, czy będzie ciąg dalszy. Ja już wtedy pracowałam nad inną historią, ale przyznam, że ilekroć zamykałam oczy pod powiekami, po prostu widziałam dalsze losy Dziewczyny z Gór i Jakuba i chciałam o nich pisać. Czułam, że tego świata nie zamknęłam. Po prostu czekałam na zielone światło od wydawcy. Dostałam takie światło. Czemu tak długo? Zdarzyło się wszystko, co się zdarzyć mogło. Po prostu to jest nie do uwierzenia. 3 razy padł mi komputer, grzebiąc części książki, która powstawała. 3 razy, naprawdę. Potem wydarzyły się inne rzeczy. Czy to zdrowotne, nastąpiła pandemia.
No właśnie, pisała
wszystko,
pani drugi tom w pandemii.
Tak. I to było trudne pisanie, bo trudno jest się przejmować losem fikcyjnych postaci, kiedy jesteśmy zasypywani informacjami o zgonach w Hiszpanii, we Włoszech i kiedy ludzie z papierem toaletowym w gigantycznych ilościach uciekają z Lidlów. Mhm.
Jest to historia, Dziewczyna z Gór to historia, jeżeli chodzi o pierwszy tom, 11-letniej dziewczynki, ale właściwie tak się to zaczyna w pani powieści, Nadii, która zostaje porwana ze swojego rodzinnego domu spod Gdańska i wywieziona w Bieszczady przez młodego mężczyznę. Czy Nadia jest postacią fikcyjną? I jaki wpływ na napisanie tej książki miała Natasza Kampusz, Austriaczka, która w wieku 11 lat została porwana przez chorego psychicznie mężczyznę Wolfganga Priklopila?
Natasza otworzyła dla mnie drzwi do takiego świata, który ja myślałam, że jest fikcją literacką. A za tymi drzwiami, które ona uchyliła, jednym ze swoich wywiadów, ja akurat na ten wywiad trafiłam, za tymi drzwiami była ciemność i ja się przeraziłam tej ciemności. Na ogół, kiedy się czegoś boję, próbuję ten lęk oswoić, poznając go, więc chciałam wiedzieć wszystko na temat takich osób jak Natasza. No i właśnie oswajając ten lęk, poznając te wszystkie informacje, sprawy zaginięć stały się dla mnie niezwykle ważne. Nie wiedziałam, że statystyki w Polsce mówią o 3 osobach dziennie, które znikają. Nie wiedziałam o tych innych sprawach, o tym jak wygląda alert. Kiedy to wszystko poznałam, wiedziałam, że muszę napisać historię Nadii. Jednocześnie tu trochę jakby jest inna lekkość tej historii, ponieważ Natasza przeżyła okropne rzeczy. Moja Nadia, mam nadzieję, że nie.
To przypomnijmy o Nataszę Kampusz, bo cały świat się o niej dowiedział, że mężczyzna więził swoją ofiarę w maleńkiej celi pod swoim domem, która była niemal jej całym światem. Policji nie udało się jej odnaleźć, ale ona chyba po 8 latach uciekła z tej niewoli. Pani bohaterka trochę przypomina Nataszę Kampusz?
Myślę, że w pewnych elementach tak. Natomiast tylko w pewnych. Tutaj absolutnie nie chodziło mi o tworzenie historii, w której bohaterka przeżyje tak okropne rzeczy. Kim innym jest zupełnie porywacz. Porywacz Nataszy Kampusz był chory psychicznie. W chwili, kiedy Natasza od niego uciekła, on popełnił samobójstwo. Ona jeszcze wtedy nie wiedziała o tym, że pierwsze, co on zrobił, to właśnie pobiegł na tory. W mojej historii pojawia się młody mężczyzna Jakub, który porywa Nadię i wywozi ją faktycznie w te Bieszczady do domu na odludzie, ale jednocześnie w jakiś sposób próbuje się nią opiekować. Po latach, kiedy policja będzie badała sprawę, będą mówić o tym, że w jego mniemaniu, w mniemaniu Jakuba, zapewniał Nadii najlepsze możliwe warunki, jakie mógł jej zapewnić. Choć te warunki oczywiście były no, okropne z punktu widzenia Nadii matki czy ojczyma.
Tak jest, bo powiem Państwu, że w obu tomach naszego wieczornego gościa, czyli Małgorzaty Wardy, jest tyle emocji, że pani nam tym młotem, gdzie bo pani w kamieniu chyba rzeźbiła, tak? Czy się tak. Rzeźbi nadal. To wyrywa nam pani emocjonalnie serce, bo to, co się dzieje w tych obu tomach z tą 11-letnią dziewczynką, no i jest to także opowieść o mężczyźnie, który w przeszłości przeżył piekło, a po lata właśnie ryzykuje wszystkim, porywając 11-letnią dziewczynkę. I cała akcja, która została przeniesiona z pani ukochanego morza, bo przecież pani mieszka w Gdyni, prawda?
Tak, blisko plaży rybackiej.
No, zazdroszczę. Do Bieszczad, które też są przepiękne, więc ten cały research do tej książki, który jest także niebywale emocjonalny w tych opisach podróży i tak dalej, to musiała pani, a jeszcze mówimy tu o zaginięciach, czyli policja, sądzę, że stowarzyszenia, fundacje, które poszukują osób zaginionych. Wiem, że gdzieś tam się pani kontaktowała także z jasnowidzem.
Tak, kontaktowałam się z naszym najbardziej znanym jasnowidzem w Polsce, który opowiadał mi o swojej współpracy z policją. To była no, niezwykle fascynująca rozmowa dla mnie. Niezwykle było w ogóle to takie niesamowite przeżycie dowiadywać się, jak wyglądają jego wizje, jak on to widzi od swojej strony. Jednocześnie właśnie kontaktowałam się z policją, pisząc tę książkę. Do dzisiaj pamiętam ten pierwszy moment, kiedy przyszłam na komisariat w Gdyni porozmawiać z rzecznikiem prasowym policji. I kiedy zaczęliśmy rozmawiać o zaginięciach, ja mu przedstawiłam śledztwo, które stworzyłam dla książki. A on się roześmiał, powiedział, no oglądałaś pani amerykańskich filmów i przedstawił mi, jak to śledztwo wygląda w Polsce. No i właśnie z tych wszystkich elementów najtrudniejszym dla mnie jednak momentem dotyczącym pisania i researchu, zbierania materiałów, to był ten research, który dotyczył drogi, ponieważ w drugim tomie jeden z bohaterów wyrusza w niezwykłą podróż, która ciągnie się przez, no ta droga ma prawie 3000 kilometrów.
I samotna podróż, to jest samotna podróż.
To jest samotna podróż, tak, łukiem Karpat, czyli taką najdłuższą drogą europejską. I mój bohater podejmuje się tej podróży. Dla mnie to były najtrudniejsze momenty, bo miałam tutaj zderzenie tego, że no, mam rozdziały samotnego bohatera, mam rozdziały dotyczące wędrówki w głębokim śniegu, w hipotermii, tak, z survivalem jakby w tle. I powiem szczerze, że to było najtrudniejsze dla mnie, bo chociaż jeżdżę w góry zimowe i wiem, jak to jest torować w śniegu, to mimo wszystko ta podróż była taka niezwykła.
Czy pani wędrowała tym szlakiem? Bo niewiele osób ten szlak samotnie przebyło. Mówię tutaj
Kiedy zbierałam materiały, tak bardzo się zakochałam w tej drodze, bo miałam jeszcze taką przygodę. W trakcie pisania powieści byłam w zimowych Bieszczadach, wspiałam się na szczyt i spotkałam takiego obieży świata, który właśnie wrócił, no nie z tego łuku Karpat, ale z kawałka tego łuku Karpat z Ukrainy. Pokazywał mi szczyty, opowiadał o tym, co tam przeżył. I to wszystko było tak dla mnie fascynujące, że no marzę o tym, żeby kiedyś się z mężem wybrać, chociaż na fragment tej podróży i zobaczyć te wszystkie miejsca, które ogląda mój bohater książkowy.
Gdyby powiedzieć, przepraszam bardzo, gdyby powiedzieć dwa zdania o pierwszym tomie, czyli o tropach, czyli to, co na okładce jest napisane, że rocznie w Polsce znika bez śladu 20 tysięcy osób i wśród nich była też pani bohaterka Nadia. Ona w tym pierwszym tomie jest niebywale ważną osobą, bo nie przeżywa tego, co dziewczyna, która nosiła nazwisko Kampusz, które już na dobre się nam wyryło w pamięć, ale te tropy tej dziewczyny z gór prowadzą cały czas do, powiedziałabym, miłości. Czy ja się mylę?
Nie, nie myli się pani. Kiedy ja zabierałam się właśnie do pisania tej książki, oczywiście wiedziałam, o czym chcę opowiedzieć i o rodzinach zastępczych, i o podróży, i właśnie o porwaniu. Chciałam łączyć te wszystkie elementy, ale najważniejsze w tym wszystkim, kiedy się później zastanawiałam, co sprawia, że ja mam ochotę usiąść i pisać tę książkę każdego dnia, to była właśnie miłość. Ogromna miłość, która, no nie chcę spoilerować, ale która jest w tej historii i która prowadzi bohaterów. I właśnie ta miłość mi się wydawała też taka piękna, dlatego że ona nie jest łatwa, że ona się rodzi z czegoś bardzo trudnego i zarówno bohaterowie nie są, jeden z bohaterów nie jest w ogóle przyzwyczajony, by być kochanym, a druga osoba tak naprawdę mogłaby go nienawidzieć.
Nadia, przypomnijmy, była 11-letnim dzieckiem, kiedy młody mężczyzna porwał ją z przyczepy kempingowej stojącej na tyłach domu rodziców, wywiózł do chaty położonej w rozległych lasach. Tam są, pojawiają się też wilki. No i sama dziewczynka ze swoim porywaczem musiała nauczyć się żyć nie tylko w lesie. Jest tam w tym wszystkim jeszcze dodatkowo tajemnica. Oczywiście my jej teraz w radiu nie zdradzimy. I dlatego zadaję pani pytanie, dlaczego ją los skazał tak okrutnie, prawda, przez porwanie?
No właśnie, to jest powód też, o którym pani tutaj mówi.
Bo tajemnica oczywiście zmienia wszystko,
Nadia, tak? Każdego dnia zadaję sobie pytanie, kiedy już jest tym człowiekiem w górach, dlaczego ja? Bo ona tylko wie, że ten człowiek, ten młody mężczyzna, dawniej mieszkał z jej rodzicami w ramach rodziny zastępczej i że sobie z nim nie poradzili, że był zbyt mocno skrzywdzony. To jest wszystko, co ona o nim wie. Ona jest w górach zdana na niego, on jest zdany na nią, on nie umie jej powiedzieć dobranoc, on nie umie podziękować za cokolwiek, co ona dla niego robi. Ona z kolei jest dziewczynką wychowaną w poczuciu miłości, tak, przez rodziców i mnie fascynowała niesamowicie ta relacja między nimi, to jak oni zaczynają się dostrzegać, uczyć się siebie nawzajem. Oczywiście w tle jest właśnie cały czas to pytanie Nadii, dlaczego? Ale przychodzi taki moment, w którym Jakub wykonuje kilka, no nie czynności, ale kilka rzeczy, którymi zżywa dziewczynkę ze sobą. Między innymi na przykład biorą do siebie, oswajają takiego dzikiego półpsa, półwilka, który staje się Nadii przyjacielem. I od tego momentu właściwie dziewczynka zaczyna akceptować to nowe życie, które dostała, a pytanie dlaczego schodzi na dalszy plan.
Pani stworzyła historię nieprawdopodobną, a jednak burzliwą. Powieść w dwóch czasach, kiedyś i dziś. Dzięki temu możemy poznać motywy porywacza, a w czasach teraźniejszych odczucia i emocje Nadii. Bo jest drugi tom, który ukazał się w wydawnictwie Pruszyńskim, tak jak i poprzednim, Pruszyńskim i spółce, Śniegi. Też dziewczyna z gór. I tu już poznajemy w drugim tomie dorosłą Nadię. Bo ją szukano i nie znaleziono. To, że ją znaleziono, to państwo się dowiedzą, dlaczego ją znaleziono. Ale tam jest też bardzo ciekawa sytuacja. Mówiłyśmy o miłości, trudnej miłości. Tutaj się nagle okaże, jaka trudna jest miłość między matką a dorosłą już kobietą odnalezioną z własnej woli zresztą.
To jest też relacja, która pochłaniała mnie w trakcie pisania. Zastanawiałam się, co ja bym zrobiła na miejscu matki, której porwano dziecko, która przez tyle lat jeździła na okazywanie, czy to rzeczy znalezionych, które mogły należeć do córki, czy to ciał, tak, innych nastolatek przypominających Nadię. Kobiety, która w końcu się dowiaduje, że jej dziecko nie żyło za kratami. Jej dziecko miało całkiem zwyczajne życie przez te wszystkie lata i się z nią nie skontaktowało. To jest na pewno ogromne uczucie krzywdy, które Olga nosi w sobie i ono nie będzie znikać przez jakiś czas. Tutaj ogromną rolę odegrałoby wybaczenie, bo Olga nie może patrzeć na Nadię. Jest taki moment, że ona zaczyna wręcz żałować, że już się ta córka odnalazła, tak, że nie weszła do domu 11-letnia dziewczynka, że ona by wolała nawet cofnąć czas i jeszcze czekać na wieści z policji. To jest też ogromny dramat dla dziewczyny, która żyje też w poczuciu winy, że się z tą matką nie skontaktowała, wybierając według niej mniejsze zło. Czy ono było faktycznie mniejsze, to ona się dowiaduje krok po kroku, rozmawiając z rodzicami dopiero teraz, po latach. I ta relacja właśnie mnie też bardzo fascynowała przy pisaniu.
Od czasu porwania i do czasu znalezienia, czy odnalezienia, czy postanowienia, że chce być znalezioną, mija 14 lat. I tu jest ważne słowo, bo dotyczy pani dwóch tych tomów. Słowo, które zwie się manipulacja.
Mhm. Kiedy pisałam książkę, właśnie już wiedząc, o czym chcę ją napisać, rozmawiałam z moją redaktorką, panią Anią Dręgowską, i ona powiedziała, żeby napisała książkę o manipulacji. No i tu jest ta manipulacja. Ja mam nadzieję, że czytelnik sam zorientuje się w którymś momencie, na czym ona polega. Czy to jest manipulacja Jakuba Nadią, czy to jest manipulacja Nadii tym, co jej się przydarzyło, tak? Interpretacja przez nią faktów. Czy może to jest moja manipulacja czytelnikiem, bo właściwie po skończeniu tomu pierwszego nikt, wszyscy kibicują Jakubowi, czyli porywaczowi. I to jest taka w pewnym sensie moja manipulacja.
Czytelnicy. Czyli pani tak, pisze o manipulacji, manipulując też trochę czytelnikiem.
No właśnie, ja się zabawiłam troszkę i pomyślałam, że ten temat wykorzystam tak, żeby właśnie czytelnik został trochę zmanipulowany.
Poznajemy okoliczności porwania, los dziecka i porywacza i rodziców. Skąd ta potrzeba mówienia w imieniu skrzywdzonych?
Ludzie skrzywdzeni bardzo często nie potrafią mówić w swoim imieniu. Kiedy poznawałam przez lata osoby skrzywdzone, bo pisałam wcześniej książki o przemocy domowej, pisałam książkę o innych rodzajach zaginięć i zdarzeń złych, poznawałam ofiary, poznawałam ludzi, którzy przeżyli podobne rzeczy jak moi bohaterowie. Kiedy ich poznałam, zrozumiałam, że oni są w jakiś sposób bezradni. Oni czują się po części winni temu, co się stało. Na przykład kobiety zgwałcone czują się winne, że może sprowokowały tego swojego gwałciciela. To są ogromne emocje, to są bardzo trudne do przepracowania emocje. I kiedy rozmawiałam z psychologami też, bo za każdym razem opieram każdą książkę właśnie też o współpracę z psychologami, którzy mają do czynienia z osobami podobnymi do moich bohaterów, bo chcę stworzyć jakby autentyczny obraz zdarzeń i ludzi, to kiedy to wszystko robiłam, zrozumiałam, że oni potrzebują głosu. I pomyślałam sobie wtedy, że ja chcę być tym głosem. To jest trudniejsza droga, bo dużo prościej byłoby, gdybym napisała teraz zimową książkę po prostu, tak, o miłości, o niespodziewanym kimś, o jakichś zdarzeniach bardzo prostych. Ona prawdopodobnie dużo łatwiej by się dostała też do serc czytelników niż mówienie o rzeczach trudnych. Mhm. Natomiast ja nie chcę tego robić. Dla mnie ważne jest właśnie wypowiadanie się w imieniu tych ludzi, którzy sami za siebie nie mówią, a ja po prostu zwracam uwagę na ich los.
Nawet nie wie pani, jak ja panią rozumiem, chociaż u mnie w audycjach zdarza się, że to pokrzywdzeni mówią własnym losem. Natomiast pani występuje, dając im głos, pisząc swoje książki, za które też bardzo pani serdecznie dziękuję. Polecam oczywiście... jeszcze muszę zapytać. trzeci tom będzie?
Trzeci tom w tej chwili powstaje.
Ta historia
po prostu nie chce mnie opuścić, ale myślę, że trzeci tom już będzie ostatni, bo też nie chcę przesadzić i ja oczywiście mogłabym tworzyć i tworzyć o tym świecie, ale myślę, że trzy tomy będą wystarczające.
Zakochała się pani w swoich bohaterach?
Tak, i w tych Bieszczadach zimowych, letnich, w tych wilkach, w tym wszystkim, co poznałam dzięki tej książce. To była po prostu niesamowita podróż dla mnie.
Na koniec mam dla pani niespodziankę, bo Farba, taki zespół, mówi pani coś?
Tak, mówi.
Tak. Napisała pani kilka tekstów dla tego zespołu. Ja wybrałam utwór Tylko miłość, bo o tej miłości trudnej, w wielu odcieniach, nawet szarych. Także kiedy miłość, a nie tylko miłość? Kiedy miłość? Taki jest tekst, który pani napisała dla tego zespołu. To już za minutkę. A gdyby pani miała zwrócić się bezpośrednio do czytelników Radia Zachód, do słuchaczy właściwie, którzy zainteresowani są pani książkami, a szczególnie tymi dwoma tomami, czyli Dziewczyna z gór, Tropy i śniegi, to byłoby to zdanie?
Drodzy słuchacze Radia Zachód, przede wszystkim dziękuję, że słuchaliście tej audycji i oczywiście zachęcam do sięgnięcia po tę książkę, bo włożyłam w nią całe serce.
Książki na jesień.